Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Błogosławiony Jan Paweł II uczył nas słowem i przykładem służyć cierpiącym i cierpieć po chrześcijańsku, przypomniał Benedykt XVI.
Ksiądz Marek Solczyński będzie nowym nuncjuszem w Gruzji.
W Katowicach odbył się ingres arcybiskupa Wiktora Skworca.
26 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Cenne dziedzictwo nauczania błogosławionego Jana Pawła II. Tak Benedykt XVI określił głoszoną przez niego Ewangelię życia, spotykając się z uczestnikami dorocznej konferencji zorganizowanej dla środowisk medycznych przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. To już 26. międzynarodowe spotkanie zostało tym razem poświęcone służbie życiu w świetle nauczania i świadectwa Jana Pawła II.
W długich, intensywnych latach pontyfikatu Jan Paweł II głosił, że służba osobie chorej co do ciała i ducha jest stałym zadaniem ewangelizacyjnym całej kościelnej wspólnoty. Tajemnica cierpienia zdaje się przesłaniać oblicze Boga, tak jakby był on obcy czy nawet odpowiedzialny za doznawany przez człowieka ból. Jednak oczy wiary potrafią spojrzeć w głąb tej tajemnicy. Bóg nie wyeliminował cierpienia, ale w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu Bożym objawia, że Jego miłość zstępuje również w najgłębszą otchłań człowieka, by dać mu nadzieję. Świadectwo tej wizji bólu i cierpienia, oświeconej śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, błogosławiony Jan Paweł II dał nam powolną kalwarią, która naznaczyła ostatnie lata jego życia. Mocna i pewna wiara przenikała jego słabość fizyczną, sprawiając, że jego choroba, przeżywana z miłości do Boga, do Kościoła i do świata, była konkretnym udziałem w drodze Chrystusa na kalwarię.
Do swojej podróży do Stanów Zjednoczonych nawiązał papież, spotykając się z pierwszą w tym roku grupą biskupów, którzy przybyli stamtąd z wizytą ad limina apostolorum. Benedykt XVI przypomniał, że przed 3 laty udał się tam, by nieść otuchę tamtejszym katolikom po skandalach związanych z nadużyciami seksualnymi ostatnich 10 lat. Pragnął osobiście wyrazić bliskość ich ofiarom, jak również uznanie dla rzetelnych wysiłków Kościoła, by zapewnić uczciwe zasady postępowania w tej dziedzinie, a dzieciom bezpieczeństwo. Ojciec Święty podkreślił, że takie same standardy jak Kościół winny tu zastosować także wszystkie inne instytucje.
Drugim równie ważnym celem papieskiej podróży do USA było zwrócenie uwagi tamtejszemu Kościołowi na pilne w świetle dramatycznych zmian społecznych i religijnych zadania nowej ewangelizacji. Kontynuacją tej tematyki będą refleksje, którymi papież podzieli się w najbliższych miesiącach z amerykańskimi biskupami, przyjmując ich poszczególne grupy w ramach wizyty ad limina apostolorum.
Mimo prób wyciszenia głosu Kościoła w sferze publicznej, wielu ludzi dobrej woli będzie nadal szukać w nim mądrości, wnikliwości i zdrowych wskazań wobec tak daleko idącego kryzysu. Obecną chwilę można zatem w pozytywnym znaczeniu uznać za zachętę, byście wypełniali proroczy wymiar swej posługi biskupiej, wypowiadając się pokornie, ale wytrwale w obronie prawdy moralnej i dając słowo nadziei, zdolne otworzyć serca i umysły na prawdę, która nas wyzwala. Równocześnie nie można lekceważyć poważnych wyzwań, jakim Kościół w Ameryce pod waszym kierownictwem wezwany jest stawić czoło w najbliższej przyszłości. Przeszkody dla wiary chrześcijańskiej i jej praktykowania, jakie stawia sekularyzowana kultura, dotykają też życia wiernych. Ewangelizację trzeba zatem prowadzić nie tylko na zewnątrz. My sami pierwsi potrzebujemy reewangelizacji.
We ourselves as the first to need reevangelization.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty mianował nuncjuszem apostolskim w Gruzji 50-letniego księdza Marka Solczyńskiego, podnosząc go zarazem do godności arcybiskupiej. Nowy nuncjusz pochodzi ze Stawiszewa pod Kaliszem i jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, doktorem prawa kanonicznego. Od 1993 roku pracuje w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, pełniąc kolejno funkcje na placówkach w Paragwaju, Rosji, przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku, w USA, Turcji, Czechach, a ostatnio w Hiszpanii, gdzie był radcą nuncjatury.
Benedykt XVI mianował też nowego nuncjusza w Irlandii. Został nim ksiądz Charles Brown. Nominacja ta jest dość niezwykła, ponieważ nowy papieski przedstawiciel na Zielonej Wyspie nie pracował dotychczas w dyplomacji, lecz w kongregacji nauki wiary, w tym przez 11 lat u boku kardynała Ratzingera. Wyjątkowe, a raczej wyjątkowo trudne są też zadania, które stoją przed nowym nuncjuszem. Tamtejszy kościół przeżywa głęboki kryzys w wyniku skandali obyczajowych i poważnych zaniedbań episkopatu, o czym pisał Benedykt XVI przed 2 laty w liście do katolików w Irlandii. W 7 z 26 diecezji nie ma też biskupów ordynariuszy. W ostatnich miesiącach doszło ponadto do napięć dyplomatycznych między irlandzkim rządem i Stolicą Apostolską.
Ksiądz Charles Brown, który został też wyniesiony do godności arcybiskupa, ma 52 lata i jest Amerykaninem, nowojorczykiem irlandzkiego pochodzenia. Studiował historię na Uniwersytecie Notre Dame w USA, teologię w Oksfordzie, a mediewistykę w Toronto. Doktorat z teologii sakramentalnej obronił na papieskim Ateneum Anselmianum w Rzymie.
W relacjach z muzułmanami jesteśmy skazani na dialog. Nie mamy wyboru, alternatywą jest wzajemna ignorancja i przemoc, ostrzega kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego powrócił właśnie z Jordanii, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Jest to platforma dialogu, w którym uczestniczą z jednej strony Stolica Apostolska, a z drugiej przedstawiciele 138 islamskich intelektualistów, którzy w kontekście mahometańskich protestów po wykładzie Benedykta XVI w Ratyzbonie napisali do papieża otwarty list. Podczas zakończonego w środę posiedzenia dotknięto samej istoty ratyzbońskiej kontrowersji, a mianowicie relacji między rozumem i wiarą. Na czele delegacji katolickiej stał kardynał Jean-Louis Thorin.
Spotkanie to odbyło się w przyjaznej atmosferze, a zarazem na najwyższym poziomie intelektualnym. Szczególnego charakteru nadawał mu fakt, że wszyscy jego uczestnicy byli świadomi, iż pewnego dnia będą odpowiadać przed Bożym sądem. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że wiara nie pochodzi z rozumu, ale zarazem nie jest z nim sprzeczna. My, katolicy, podkreślamy, że człowiek wierzący i rozumny jest posłuszny Bogu, ale też wsłuchuje się w Boga. A zatem mamy posłuszeństwo wiary i słuchanie rozumu. Na zakończenie posiedzenia wydaliśmy wspólną deklarację. Uznaliśmy w niej, że Bóg dał nam rozum, który pozwala poznać prawdę oraz dał nam wiarę, dzięki której wiemy, że jesteśmy stworzeniami i wzrastamy w poznaniu Boga. Uznaliśmy również, że człowiek, który jest oświecony wiarą i rozumem, może nie tylko lepiej czcić Boga, ale także lepiej służyć bliźnim.
Kościół nigdy nie mówi rządowi, bez względu na jego zabarwienie, co ma robić, powiedział na zakończenie sesji plenarnej Episkopatu Hiszpanii jego rzecznik. Biskup Juan Antonio Martínez Camino zapewnił jednak, że Kościół nadal będzie mówił o niesprawiedliwych ustawach, które godzą w dobro rodziny i życie. Obok polityki głównym tematem obrad było podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.
Podczas obrad biskupi przyjęli list dziękczynny i adhortację po Światowych Dniach Młodzieży, które były prawdziwym strumieniem światła dla wiary osobistej i apostolatu. Młodzi ludzie są wielkimi ewangelizatorami w tej nowej godzinie Kościoła i świata, stwierdzają biskupi. Konferencja Episkopatu Hiszpanii zapoznała się z aktualnym stanem ekonomicznym kraju. Ze szczególnym niepokojem obserwuje skutki panującego kryzysu, który dotyka wiele rodzin. W tej sytuacji biskupi przekazali 5 milionów euro Caritas, ponieważ liczba osób szukających pomocy w jej parafialnych bądź diecezjalnych ośrodkach stale wzrasta. Podczas konferencji prasowej dziennikarze pytali głównie o stanowisko Kościoła w nowej sytuacji politycznej Hiszpanii. Ustawy godzące w rodzinę i życie, jak ustawy o małżeństwie pomiędzy osobami tej samej płci czy o aborcji, są niesprawiedliwe, powiedział biskup Juan Antonio Martínez Camino. Rządzący będą wiedzieli, co zrobić, jeśli nie będą chcieli mieć niesprawiedliwych ustaw, które godzą w prawa człowieka, podkreślił rzecznik Episkopatu Hiszpanii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół w Indiach wezwany jest do konkretnej pracy na rzecz rozwoju tamtejszego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi najbiedniejszych i odrzuconych. Wskazano na to w czasie trwającego w stanie Kerala spotkania Rady Katolików Indyjskich. Biorą w nim udział przedstawiciele laikatu z całych Indii, a także kardynałowie, biskupi, księża i zakonnicy, reprezentujący trzy obecne w tym kraju katolickie obrządki.
Zwierzchnik kościoła syromalabarskiego podkreślił, że globalizacja i rosnący konsumpcjonizm pogłębiły jeszcze i tak już bardzo wyraźną przepaść między biednymi a bogatymi. Ludzie z najniższych kast są bezwzględnie wykorzystywani, a to nie przyczynia się do prawdziwego postępu, wskazał arcybiskup George Allen Cherry. Z kolei kardynał Oswald Gracias wezwał do ekumenicznej walki z szerzącą się w kraju korupcją. Przypomniał zarazem, że fundamentem postępu, także w Indiach, musi stać się sprawiedliwość i wzajemne poszanowanie ludzi różnych religii.
W cieniu kryzysu gospodarczego przebiega tegoroczny tydzień społeczny we Francji. Jest to seria konferencji i dyskusji organizowanych przez tamtejszy kościół w celu propagowania katolickiego nauczania społecznego. Głównym gościem pierwszej sesji tygodnia był Michel Camdessus, były dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przekonywał on zebranych, że Europa znalazła się dzisiaj w najbardziej krytycznym momencie swych dziejów od czasów II wojny światowej. Ponosimy konsekwencje błędów i zaniedbań kilku pokoleń. Winne są nie tylko długi, ale niewydajny system społeczno-gospodarczy. Nie podjęto na czas niezbędnych kroków, kiedy można to było zrobić bezboleśnie. Dzisiaj zapłacimy za to wielką cenę. Uzdrawianie sytuacji będzie trwać latami, przewiduje francuski bankier.
Na inauguracyjną sesję Tygodni Społecznych zaproszono również filozofa Paula Thibauda. Mówił on o kryzysie demokracji, który nakłada się na problemy gospodarcze. W jego przekonaniu to właśnie słabe zaangażowanie obywateli w demokrację blokuje reformy i uniemożliwia podjęcie trudnych decyzji. Aby zmienić tę sytuację, uważa Thibaud, należy zabiegać o umocnienie wartości, na których demokracja się opiera.
W Katowicach odbyły się uroczystości kanonicznego objęcia urzędu metropolity katowickiego przez arcybiskupa Wiktora Skworca. W ingresie oprócz przedstawicieli duchowieństwa wzięli również udział członkowie lokalnych władz i środowisk naukowych, a także licznie zgromadzeni wierni.
Uroczystość ingresu arcybiskupa Wiktora Skworca rozpoczęła się powitaniem gości przez arcybiskupa seniora archidiecezji katowickiej Damiana Zimonia, który podkreślił, że na Śląsk powraca pasterz doskonale znający ten region.
Gromadzimy się w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, aby wziąć udział w jego ingresie. Arcybiskup Wiktor przybywa do swej rodzinnej diecezji po 14-letniej owocnej posłudze diecezji tarnowskiej.
Oficjalną nominację arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi przekazał nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Miliore.
Mianujemy Ciebie arcybiskupem metropolitą katowickim ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami.
W czasie homilii nowy arcybiskup metropolita katowicki nawiązał do wyzwań dla duszpasterzy, jakie płyną ze słów czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Jak podkreślił, jest to szczególne zadanie także dla Kościoła na Śląsku.
Czy te słowa Jezusa mogą być programem także dla mnie, nowego pasterza diecezji, w której kondensują się trudne problemy człowieka oraz społeczeństwa, które przeszło przeróżne dziejowe doświadczenia, symbolizowany dziś krzyżem koło kopalni Wujek i ruinami domów na bytomskim osiedlu Karp.
W ingresie uczestniczyli także prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk, kardynałowie Kazimierz Nycz i Józef Glemp oraz zagraniczni biskupi. Dla Radia Watykańskiego, Robert Pasja, Radio M.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.